It's never been easier to communicate with people, but it's never been harder to know which platform you're supposed to communicate on. Here's a simpler solution. With call, meet, and message all in one app, RingCentral makes communication easy.
With all that connectivity in the palm of your hand, you can work from anywhere, with anyone, at any time, and never miss a beat. Because when it comes to communication, simple is better. Learn more at ringcentral.com. RingCentral. Simpler communications.
Halo, dzień dobry, dobry wieczór. Jest dzień 7 kwietnia, 20.14. Nagrywamy trzeci już comiesięczny podcast, w którym w tym roku, tak postanowiliśmy, zapraszamy ludzi związanych z publicystyką pejową, że tak powiem. Za mikrofonami jak zawsze są z wami Piotr oraz...
Ja, to znaczy Michał.
A dzisiaj naszymi gośćmi są ludzie, a raczej człowiek. Konkretnie drugi admin fanpage'a, ludzie, którzy słuchają jedynej słusznej muzyki i o tym wiedzą.
Dobry wieczór.
A propos nazwy, to mnie to zawsze zastanawiało, czy istnieje taki archetyp ludzi, którzy słuchają jedynej słusznej muzyki i o tym wiedzą. Czy jest to taka postać, którą można by było tak nazwać, albo zestaw cech, które wskazują, że ktoś jest taką osobą?
Wiesz, sama nazwa Peja wzięła się stąd, że na początku zbieraliśmy z pozostałymi drugimi adminami screeny ludzi, którzy pisali, że u mnie w szkole nikt nie słucha Metaliki, wszyscy słuchają Justina Biebera i tak dalej. I mi się wydaje, że archetypiczną taką osobą jest właśnie ktoś taki, kto wychodzi z założenia, że jest totalnie elitarny. I to już później z czasem, im bardziej się wkręcałem z bycia zwykłym kucem z fanpage'em w tutaj w głębsze, że tak powiem, tematy muzyczne, to z czasem zacząłem zauważać, że tak naprawdę nie zalu na przykład w szeroko pojętej alternatywie, czy przy jakiejkolwiek muzyce elektronicznej, to też idzie w ten sposób. Ludzie mają takie opinie, tak, że teraz już nie ma, kiedyś to było, wszystko jest gówno. No i myślę, że archetypiczna osoba to jest po prostu ktoś, kto ma głowę w dupie.
Zanim jeszcze przejdziemy do tego, do kilku innych kwestii związanych z niesłuchaniem muzyki albo słuchaniem muzyki, która jest jedyną słuszna, chciałem zapytać o tak trochę inną rzecz, bo to, co w zasadzie tam robicie, zwłaszcza w tej początkowej okresie działalności, bo potem to już, mam wrażenie, zrobiło bardziej freestyle'owo, ale na początku uprawialiście publicystykę muzyczną w bardzo ciekawy sposób, bo nie pisząc w ogóle o muzyce, a o słuchaczu. Ty w ogóle postrzegasz to jako publicystykę, czy nie wiem, czy to jest po prostu tylko jako shitposting, czy jest w tym też coś poważniejszego, bo tak w ogóle w tych podcastach na początek jakoś tak wychodzi zawsze, że pytamy o te peje i tak dalej, więc no.
Ja tego nie postrzegam jako publicystykę, gdzie mi tam do dziennikarstwa, czy któremukolwiek z moich kolegów też prowadzących, to jesteśmy raczej, nie wiem, bandą kolesi, którzy są zaangażowani też w kilka innych fanpage'y kompletnie niezwiązanych z muzyką, między innymi SKM Trójmiasto. Po prostu, no nie, to nie jest publicystyka, gdzie to dla publicystyki. Tam czasem o muzyce coś napiszemy, ale generalnie też to jest kwestia bardziej, tak jak sam już zauważyłeś, patrzenia na słuchacza niż na produkt, którego on jest fanem, dlatego że po prostu ludzie popadają w straszną śmieszność i ja też nie myślałem od samego początku, nie miałem zamiaru być ani tam jakąś policją moralną ludzi słuchających muzyki i piszących głupoty w internecie czy coś. Chciałem się pośmiać, no a teraz to, że poszło w tę stronę, że wrzucamy memy i od czasu do czasu, nie wiem, będziemy się śmiać z jakiejś kapeli, to jest kwestia już tego, że też tak naprawdę sami mamy wrażenie, że nam się formuła kompletnie wyczerpała, zwłaszcza, że są peje, które robią to dużo lepiej, jak na przykład obrażamy muzykę, tak? Albo jak z nieodżałowanej pamięci rozpadniemy twój zespół.
Na zawsze w naszych sercach. Ktoś wam chciał kiedyś zrobić krzywdę? Dostawaliście jakieś pogróżki?
Nie, coś ty. Tam, znaczy, zdarzały się jakieś pogróżki takie okołosądowe, wiesz, że ten, czemu nie zasłoniłeś mojego nazwiska na ten, wiesz, tam, ty draniu. ale to tak naprawdę też wszystko to te kwestie, wszystkie takie kwestie rozwikływały się zazwyczaj, nie wiem, ze zgłoszeniem jakimś posta, przez co w pewnym momencie dostawaliśmy bany na potęgę, i to także już naprawdę w tym momencie, jak piszę coś na Facebooku, nawet koledze na profilu, to muszę się bardzo pilnować, bo po prostu bum 30 dni, jeżeli, nie wiem, literka mi się obsunie albo napiszę słowo nie takie. Różek jako takich nie. Przy czym no, były akcje w stylu weź to usuń. Przy czym no, raczej związane z, nie wiem, z udostępnianiem jakichś wyjętych z podpleców artykułów z kodeksu cywilnego o naruszeniu dóbr osobistych, bo obśmiałem twój czadowy groove metalowy zespół, w którym wszystko jest czadowe i wszyscy są groove metalowi, hell yeah, i motocykle jeżdżą i Monster Energy. A tak to. Nie, jest raczej lajtowo. No nie jest to poziom ten, który tam na przykład obstawiam, że Nekroknypa tak pewnie spotykał w najlepszych latach.
Okej, okay. A zdarza ci się być tym człowiekiem, który słucha jedynej słusznej muzyki, o tym wie, czy raczej się tego, czy nie zdarza ci się to w ogóle?
Oczywiście, że mi się zdarza. Jestem generalnie strasznym hipokrytą, jeśli o to chodzi. Jestem podobnie jak obecny tutaj z nami Michał, gigantycznym fanem Converse i na przykład potrafię przy jakichś komentarzach w internecie, na przykład, nie wiem, na wydarzeniu z koncertem z tego zespołu we Wrocławiu w 2017 roku, toczyłem gównoburze z jakimiś thrasherami. To bardzo gorące gównoburze, bo oni pisali, że o, dobrze, że ten, dobrze, że Hawok gra pierwszy, bo potem nie trzeba będzie go gówno dalej słuchać. Jakieś tego ten. Zdarzało mi się.
Nie, no ale to akurat wiadomo, słusznie, nie? To jest jak najbardziej usprawiedliwione, więc tak, no, szanujmy się. Myślisz, że Top Gitar, czytelnicy Top Gitar przejęli ostatnio schedę po antyradiu i czytelnikach antyradia komentujących?
Nie wiem, szczerze powiedziawszy, ostatnio też niestety przez obowiązki w życiu nie mam za bardzo czasu tego śledzić aż tak, przy czym zauważyłem już właśnie też poza tym, że sam przez już no, dłuższy czas unikałem postowania komentarzy spod antyradia i generalnie komentowania antyradia, dlatego że uznałem, że dobra, basta, ile można, to jest za duże pójście na łatwiznę tak naprawdę w pewnym momencie. Zawsze mi się wydawało, że fani pisma Teraz Rock są tutaj największym takim koktajlem. Jeśli chodzi o Top Gitar, to tam zawsze, wiem, że zawsze było też trochę takiego kontentu, ale też Top Gitar bardzo długo nie próbowało też jakoś tak światopoglądowo, mi się wydaje, tam komentować, czy jakoś tak ogólnokulturowo, no tam. U nich nie było na przykład tekstów o, nie wiem, Miley Cyrus, tak, czy coś takiego, a wiemy, że nic tak nie triggeruje takiego konserwatywnego fana muzyki rockowej, w sensie konserwatywnego mam na myśli nie politycznie, tak, tylko konserwatywnego, bo Def Leppard, że nic tak nie triggeruje jak nazwisko po prostu jakiejś gówniarzy, co to nic nie osiągnęła i teraz ten, ale mogli przejąć tę skadę. Nie wiem, po prostu.
No Top Gitar to jest chyba takiej dosyć... A Michał, w nawiązaniu do czego mówisz teraz w ogóle?
Ostatniego postu chociażby. Jednego z ostatnich postów na Peju.
A to nie widziałem, bo mi się zawsze wydawało, że to jest takie medium mega neutralne. W sensie, wiesz, ja wiem, że hobbyści to jest... Dowolna grupa hobbystów to jest najbardziej toksyczna grupa społeczna, jaką możesz sobie wyobrazić, ale wiesz, jak bardzo można iść na noże, jeśli chodzi o wybór tam kluczy do gitary, czy wzmacniaczy.
Nie, no to chodziło o Kennego Wayna Shepherda, który jak głosi nagłówek Stop Gitar, prawdopodobnie, może, możliwe, czy jest niewinną ofiarą walki z supremacją białych.
Czekaj, co?
I tak, faktycznie pisałem o tym posta też na Peju, tylko nie pamiętałem, że to, czy to Stop Gitar było, czy z jakiegoś magazynu gitarzysta, ale tak, bo facet miał konfederatkę na gitarze swojej, po prostu, wiecie, jak Dime Magdalen,
A.
tak? I właśnie komentarzem podstawowym było to, że gitarzysta, którego lubię, miał flagę południa na gitarze i on ma w dupie, w chuja wbijał w hejterów, ten. Fajnie, że koleś, który zginął prawie 20 lat temu, zastrzelony na scenie, wykorzystywał coś, co zostało teraz niedawno tak naprawdę, tak, uznane za jednoznacznie zły symbol. Ale kurwa, to było 20 lat temu. W sensie, weźmy to
No
pod
tak,
uwagę.
świat się zmienia. To znaczy tutaj To jest dla mnie akurat trochę zaskakujące, co się stało z tą flagą Konfederacji, która no przez długi czas była chyba no, nie aż tak radykalnym symbolem, prawda? Tylko po prostu jakiegoś tam południowego patriotyzmu, a w ostatnich latach jakoś to się tak strasznie poradykalizowało, no ale to radykalizację też trzeba jakby...
Znaczy mi się wydaje, że to wynika w dużej mierze po prostu z kontekstu, w jakim ktoś używa symbolu, tak? Bo tutaj ten symbol po prostu w ostatnich latach zaadaptowali na swoje potrzeby ludzie, którzy mają poglądy takie, a nie inne, tak? I no niestety. To jest tak samo jak ze smutną żabą, no po prostu.
No tak, no Proud Boysi, czy ludzie, którzy poszli pod Capitol teraz, tak.
Tak jest, dokładnie.
Odnośnie smutnej żaby, nie wiem, czy widzieliście film chyba z zeszłego roku, Czuje dobrze człowiek? Czy tam jest jakieś takie... Feels Good Man, to jest angielski tytuł, a co polski dystrybutor z tym zrobił, to... Nie dam sobie... A nie, Smutna żaba. To jest dosłownie...
Żaba 2020, tak.
Tak. Gdzie właśnie w taki z jednej strony bardzo przystępny sposób dla kogoś, kto nie porusza się zbyt sprawnie w internecie, jest pokazana ta historia. Z drugiej strony no faktycznie dosyć in-depth chodzi w różne tematy. Uściślając, jest to historia właśnie kariery żaby Pepe w internecie, tego jak właśnie jej twórca, który był po prostu autorem jakichś takich lekkich, przyjemnych komiksów, zderzył się z tym molochem, obrazkami Pepe, tak, który gdzieś tam zapędza członków mniejszości etnicznych do komór gazowych i tak dalej. I nagle jest ten symbol wykorzystywany właśnie przez jakieś grupy takie, z którymi totalnie nie chcesz mieć nic wspólnego i jest to mega ciekawe. Jak nie widzieliście, to polecam.
No z takich rzeczy...
Właśnie, żeby zobaczyć perspektywę tego gościa.
Z takich rzeczy ja ostatnio właśnie oglądam, jeszcze nie skończyłem, ale oglądam na HBO dokument o QAnonie. I to, tak to się rozwija, jakby mieli tam zdradzić, kim QAnon jest. Oczywiście to wiadomo, że to się nie stanie.
Śladem Pepe to można też zauważyć, że takie próby są czasami przy niektórych memach, żeby tak zradykalizować, że tak powiem, postać nawet z żółtym psem, tak? Albo ze spójną symbolem.
Żółty pies jako symbol seksizmu i rasizmu. Właśnie nie wiem, na ile to jest kwestia, wiesz, radykalizacji, a na ile już tego krawędziowego, ale też bardzo ironicznego i samoświadomego humoru, ale z drugiej strony... No jak pokazuje historia, ta semantyka, którą się posługujesz, też jest ważna, bo Czany też na przykład zupełnie inaczej wyglądały parę lat temu, ale właśnie to zagubienie w warstwach ironii, no witamy, mamy 2021 i alt-right wygląda jak wygląda.
Tak, dokładnie. Trzeba mieć na uwadze, no właśnie semantykę, tak, tego wszystkiego, bo tutaj niestety jest tak, że no, wiadomo, każdy z nas czasami, no w zamkniętym gronie, bo w zamkniętym gronie, tak, ale zdarzy się jakiś taki, no, wiecie, niepoprawny, po prostu politycznie żarcik rzucić, tylko że to wśród takich ludzi, że wszyscy wiedzą, że ty tak nie myślisz, że nikomu tutaj nikt żadnej krzywdy nie chce robić, czy coś takiego, tylko po prostu się coś powie, bo sytuacja nie wyjdzie. I to jest jak najbardziej spoko, tak? Tylko, że po prostu robienie tutaj na przykład z żółtej żaby... Jezus, popierdoliłem dwa memy. Ze smutnej żaby robienie SS-manów w Auschwitz, tak? I nie wiem, czy żółtego psa też widziałem w takich formułach, gdzie on na przykład siedzi, wiecie, z tą taką miną wściekłą, że ma brwi ściągnięte bliżej siebie, obraża George'a Floyda na przykład, tak, czy coś takiego, to jest z jednej strony jasne, wiadomo, to jest trolling i to jest tutaj, to ma prowokować ludzi, ma gdzieś tam zabrnąć, tylko że najgorsze jest to, że no niestety, ale są ludzie, którzy traktują to na serio, tak, i stąd trzeba po prostu też z samym znaczeniem tych symboli walczyć, tak, żeby po prostu ludzie, którzy mają poglądy, no po prostu, no umówmy się, niezbyt fajne, nie zaadaptowali elementów kultury tak, żebyśmy my musieli pod ich dyktando teraz na przykład udawać, że Pepe jest, znaczy udawać, traktować Pepe jako symbol rasizmu, tak, czy ksenofobii.
Dobra, to podążyło w dosyć niespodziewane strony, ale mieliśmy tutaj też kilka tematów zebranych. Michał tutaj skompilował świetnie to, co się działo w marcu i pośród wielu wydarzeń, no niestety są też te smutne. Odszedł LG Petrow, przegrał walkę z rakiem. Entombed było dla was ważnym zespołem?
Dla mnie zdecydowanie. Kocham szwedzki death metal, to jest jeden z moich takich topowych gatunków. Znaczy zawsze mi było bardziej po drodze z Dismember niż z Entombed, ale no wiadomo jak to jest. To są takie klasyki, których się po prostu słucha i które się docenia i to jest tak z tym zespołem też dla mnie.
Dla mnie nigdy nie był jakoś specjalnie ważny, w sensie był jednym z tych zespołów, które powiedzmy lubię, szanuję i które sobie lubię od czasu do czasu posłuchać. Nigdy nie był jakoś takiej w jakiejś topce. No ale też druga rzecz, która jest smutna przy okazji śmierci Petrowa, no to to po prostu taka zwyczajnie ludzka, że to był po prostu taki po prostu fajny gość. To wynika z relacji ludzi, z wywiadów, jakieś wiadomości, że po prostu był bardzo takim w porządku człowiekiem, nie? I nie wiem, to też bebie tak, oprócz tego, że nie będzie następnego Entombed AD ani powrotu Entombed w tym składzie z LG, no to właśnie przy okazji to, że był po prostu fajnym człowiekiem, nie? Na tej scenie, w porządku gościem.
To nie była tylko śmierć, że tak powiem, ikony muzyki, jakiegoś ważnego wokalisty, ale też przecież, tak jak powiedziałeś, autentycznego, normalnego gościa, o którym słyszałeś masę takich ludzkich, zwyczajnych anegdot i to nie jakiś właśnie tak z biografii gwiazdy rock'n'rolla, tylko takich bardzo czasami cudacznych, innym razem zabawnych, ciepłych. To chyba o nim było, że na jakiś festiwal go zgarniali, przyleciał, to miał ze sobą cały sprzęt chyba spakowany tylko w jakąś taką reklamówkę dosłownie ze sklepu, odpowiednik szwedzkiej żabki i poradził z tym sobie świetnie.
No, wielka szkoda człowieka po prostu też, jak Michał powiedział.
W marcu też mieliśmy pierwszą rocznicę tego dwutygodniowego lockdownu, co mi przy okazji przypomniało inną sytuację. W sumie jak nas zamykali zaraz gdzieś na początku marca, to się pojawił Tiger King. Próbowałem sobie przypomnieć, czy w ostatnim czasie jakoś widziałem coś na jego temat i chyba ten temat jakoś tak, nie wiem, i nie jest ruszany. Ostatnią wzmiankę, jaką widziałem, to na temat tego, że Joe Exotic czekał, żeby być, jak to się mówi, ten pardon. No bo Trump przy okazji, jak odchodził z urzędu, no to mógł tam jedną czy dwie osoby wypuścić z więzienia, ułaskawić, tak. I widziałem zdjęcie gdzieś właśnie z tego więzienia, jak cały już Joe Exotic ubrany, limuzyna czeka oczywiście ta w jego stylu, więc wszystko w panterkę i był pewny, że wyjdzie i niestety. Ale w ogóle jakoś wracacie do tego serialu, nie wiem, wspominacie, widzieliście, wiem Piotrze, że ty widziałeś, a Adminie 2 ty widziałeś?
Tak, widziałem, oglądałem, ale w zasadzie jak to wyszło. Potem słyszałem, że niby Amazon miał jeszcze zrobić aktorski serial. Tak, właśnie. I to jest... No czekam całkiem na to. Ciekawe, czy to się rozwinie jakoś. Ale samej tej sytuacji więcej nic nie słyszałem, ale też jakoś tak szczerze powiedziawszy za dużo nie czytałem o tym. Wiem, że widziałem przez jakiś czas niki w gierkach komputerowych, że Karol Baskin zabiła swojego męża.
W ogóle jakoś to tak strasznie ucichło. Nie wiem, czy to fenomen tego serialu był wynikł z tego, że wszyscy nagle, wiadomo, zamknięci w domach, pojawił się taki serial, wszyscy oglądają, no bo są zamknięci i wow, dziwna historia, wszyscy o tym mówią, bo trzeba jakoś myśli skierować na inny tor. Czy, nie wiem, to kwestia tego, że tyle się dzieje dziwnych rzeczy ostatnio, że facet, który hodował te grysy w środku Stanów wcale już się taki dziwny nie wydaje.
No wydaje mi się, że to jest właśnie przebodźcowanie i to, o czym powiedziałeś, że wtedy dla wielu osób jakby to doświadczenie, konieczność bycia zamkniętym w czterech ścianach, tak? Kamy sobie czegoś interesującego, okej. To jest naprawdę pojebane, co ten gość wyczynia. Wow, ja do tej pory uważam, że to jest niesamowita historia i ten serial mi zmienił postrzeganie trochę amerykańskiej telewizji, w sensie tych wszystkich reality show, Jerry Springerów i tak dalej, że kurwa, może to jednak nie jest wyreżyserowane, jeśli takie rzeczy dzieją się, wiesz, naprawdę. Potem, no cóż, jest teraz tyle shitu na świecie i też ludzie mają wrażenie, mam wrażenie, mają skłonność do czarnowictwa i jakby jest takie poczucie nadchodzącej jakiejś katastrofy albo potrzeba jakiegoś rozładowania się, że takie rzeczy po prostu umierają dosyć szybko, tracą na znaczeniu.
Tak, podobnie był dokument tylko to był chyba już nie serial, a film, taki półtora godziny na Netflixie, o facecie, który zabił swoją żonę i dzieci. I też było tak to poprowadzone do końca, że w sumie nie było wiadomo do końca, czy to on zabił, czy nie on. Nie pamiętam, jak się ten zwykłe amerykańskie morderstwo, jakoś tak.
A, tak.
To był ten chłop, który potem mówił, że tęskni za czasami, kiedy córki rzucały w niego tymi chicken nuggetami, tak?
Tak, chyba tak. O, morderstwo po amerykańsku, zwyczajna rodzina to się nazywa. To też było tak, że bardzo szybko zniknęło.
W sumie teraz tyle takich seriali i filmów się ukazuje, że już żadna dziwna historia się nie wydaje wcale taka dziwna.
Tak, bo Netflix odniósł, mam wrażenie, tutaj to bardziej popkulturowo teraz, że tak powiem, zahaczę, ale wydaje mi się, że Netflix przez to, że odniósł sukces z tyloma przede wszystkim serialami True Crime i tymi jakimiś właśnie dokumentami w stylu też Odwal się od kotów na przykład, że zaczął przekombinowywać i tutaj niedługo myślę, że będą seriale już naprawdę albo skończą im się seryjni mordercy, albo skończą im się jakieś nie do końca wyjaśnione sprawy, bo to też było widać na przykład jak było o Jeffrey Epsteinie, zrobili dokument i cały dokument polegał na tym, że w zasadzie od momentu jak się pojawił Bill Clinton w nim, to było tylko Bill Clinton tam był, ale nic nie robił. Tak wszyscy mówią, że go widzieli, ale on nic nie robił tak naprawdę. I było beznadziejne, źle się to oglądało i każdą kolejną rzecz Netflixa teraz, o czymkolwiek by nie była, odpalam, oglądam chwilę i naprawdę po prostu już przestaje mi to robić. Ale też jeśli chodzi o sam upadek, znaczy upadek, zaniknięcie popularności tematu Tiger Kinga, to wydaje mi się, że jest kwestia taka, że jak Piotr wcześniej wspomniał, przebodźcowania ludzi, bo kurwa, tyle złych wiadomości teraz jest na świecie, jakby, że tam nie umniejszając, tylko to, że zmarł LG Petrow, to jest jedno, tak, ale tutaj no jakby myślę, że są osoby, które są naprawdę przerażone, tak, sytuacją na świecie bieżącą i po prostu no, nie mają za bardzo nawet głowy do tego, żeby śledzić jakiegoś typa, który ma obsesję na punkcie broni tygrysów i młodszych od siebie mężów. No.
To, o czym powiedziałeś, jeśli chodzi o true crime, wydaje mi się, że też ma no, związek z epidemią w tym sensie, że wiesz, wyhamowały wszystkie wielkie produkcje. Wiedźmin został przesunięty, nowe produkcje nie są startowane. Mnóstwo filmów poprzesuwało swoje premiery i no, ten format true crime chyba jest stosunkowo po prostu łatwy do zrobienia w takiej w miarę budżetowej wersji, ale żeby to jeszcze jakoś tam wyglądało, serialu fantasy albo science fiction już tak nie zrobisz, prawda?
Nie, no tak, oczywiście, oni też muszą na czymś zarabiać, a my musimy co oglądać, przy czym no nie zmieniało faktu, że uważam, że ten poziom programów Netflixa właśnie w tej stylistyce no niestety jest równią pochyłą, bo to też widać na przykład, no niedawno zrobili serial też chyba 5 czy 6 odcinkowy o tym facecie, co Sun Kil Moon ma piosenkę o nim, że umarł dzisiaj z przyczyn naturalnych, Richard Ramirez. O, też ten serial jest taki, że on jest w sumie o tym policjancie z Meksyku, który go próbował złapać i o tym, że ma dużo dzieci, że sobie dobrze radził z rodziną, ale czasem nie miał dla niej czasu, a nie o tym, że faktycznie tutaj przerażający morderca gdzieś tam grasuje, tak?
Ale fajnych i ciekawych rzeczy, znaczy to bardziej fajnych niż ciekawych. Wczoraj oglądałem, jak się małpa napierdala ze szczurką. I cóż, dla mnie bomba. Naprawdę nie spodziewałem się wiele po tym filmie, dostałem wszystko, czego oczekiwałem. Nie więcej, także Godzilla kontra Kong bardzo polecam. Nie spoilerując za dużo, są trzy kozackie walki. Na jednej małpa spada w głąb ziemi, na innej gdzieś tam rzucają lotniskowcami. I to jest rozrywka, którą mogę oglądać na rozładowanie trochę tematu morderstw.
Propos dobrej rozrywki, widzieliście już radzieckiego Władcę Pierścieni, który wyciekł ostatnio?
Fragmenty są obłędne.
Jakaś rosyjska stacja wrzuciła, bo okazało się, że w Związku Radzieckim zrobili swoją wersję Władcy Pierścieni gdzieś pod koniec lat 80., ale teraz, albo zaraz na początku lat 90. i jest 50 minut na YouTubie do obejrzenia.
To ja muszę w to wjechać, a to myślałem, że jakaś nowa produkcja, bo oprócz Małpa kontra Szczurka oglądałem też Bahubali, taki film indyjski. I to jest już opowieść mitologiczna, właśnie porównać moglibyśmy to do Iliady, chociażby Homera. No i powiem wam, że tutaj się absolutnie zakochałem. To jest prawie 5 godzin, bo ma dwie części ten film. Efekty specjalne, storytelling jest zupełnie inny niż w kinie europejskim. No, są te oczywiście bollywoodzkie piosenki. No i świetna historia, powiedzmy, świetna. Ja się bowiem świetnie wyślę wam po podcaście jedną scenę, która mnie skłoniła, żeby obejrzeć ten film. Jak widziałem ją w jakiejś kompilacji webmów czy czegoś takiego i postanowiłem, że muszę ten film wyśledzić. To jest swoją drogą chyba w historii kina indyjskiego film o najwyższym budżecie i najlepszych też zarobkach zarówno w kraju, jak i za granicą. To jest ich taka epopeja narodowa, czy tam nasz potop, coś takiego.
Może gdzieś kiedyś już o tym słyszałem, bo na studiach miałem koprofesor, która była zafascynowana kinem właśnie z Indii, a też miałem przez chwilę, to zależy z jakich lat to było, z jakiego roku jest to.
2016-19, coś takiego.
Też w ramach kina nowofalowego omawialiśmy filmy właśnie nowofalowe z całego świata, bo to wiadomo, nie tylko Francja i Włochy, ale też jak się okazuje, swoje podejścia do tego miała chociażby Brazylia i Indie, między innymi. To podsyłaj potem. W sensie to jest jakieś takie mocno dziwne, czy przesadzone, tak jak te...
Tak, jest przesadzone. To jest troszkę jakbyś oglądał film klasy B, ale z ogromnym budżetem.
Jak Troja.
Lepiej niż Troja. Jeszcze lepiej niż Troja, bo w Troi miałeś tego Brada Pitta, który tam posępnie patrzył. Miałeś pięknego Orlando Bluma i Diane Kruger. Tu masz takich potężnych hinduskich supermenów. Każdy ma absolutnie fantastyczne wąsy, piękną, lśniącą czuprynę, muskuły, którymi jest w stanie po prostu rozbijać głazy, gdyś napnie mięśnie. No, jest to zupełnie coś innego niż to, do czego nas przyzwyczaiło kino zachodnie, plus nie jest to tylko jedna taka scena, jak to, co wam zaraz wyślę, ale jest tego naprawdę 5 godzin non-stop. Cały czas się łapiesz za głowę. O co chodzi? Czemu Hindusi to zrobili? Ale to jest zajebiste.
Przypomnij jeszcze raz tytuł, bo wiesz, żeby też słuchacze mogli trafić na to.
Pierwsza część filmu nazywa się Bahubali Początek, a druga nazywa się Bahubali Zakończenie. Tutaj są Hindusi bardzo konsekwentni, jeśli chodzi o nazywanie filmów. Trudno się pomylić. Polecam, polecam serdecznie. Tak, od razu sprostuję, nie ma filmu Bahubali Rozwinięcie. To są tylko dwie części. Ale niczego im nie brakuje.
A to widziałem już tą scenę, okej. Po prostu Indie, to się podejrzewam, że jeśli chodzi o efekty specjalne, no do tego kino z Afryki, Nollywood chociażby, myślę, aspiruje, bo oni mają te swoje efekty specjalne. Dosyć oryginalne. Też się to świetnie ogląda, ale tu widać rzeczywiście pieniążki włożone.
Ja z tym kinem Nollywood z kolei jestem ciekaw, czy to nie będzie, wiesz, jakiś trend taki za parę lat, jak już się ta pandemia uspokoi, jak ruszą produkcje filmowe, czy nie stanie się to troszkę światowym trendem, bo z jednej strony my się śmiejemy z tego, jakby z jakiejś nieporadności, czy dziwaczności efektów, które oni używają, bo tam używają jakichś stokowych, wiesz, screenowych efektów, czy tego typu rzeczy, a z drugiej strony to ich zmusza do dużej kreatywności, do innej pracy kamery. Ja się zastanawiam, czy za parę lat nie zobaczymy jakiegoś właśnie zachodniego reżysera, albo dużo bardziej bym wolał afrykańskiego reżysera, który się przebił na zachód, który właśnie będzie mógł realizować te pomysły, będzie mógł posługiwać się warsztatem, który wykształci w trakcie, wiesz, takiego niekonwencjonalnego kręcenia, ale już z właściwym.
No ja mam nadzieję, ja wciąż czekam na taki na mocno przesadzony po bandzie film, który będzie widać, że kasa rzeczywiście w to poszła, a na efekty są takie, że się łapiesz za głowę. Ale jeszcze w takich tematach, ostatnio na profilu ludzie, którzy słuchają jedynej słusznej muzyki i o tym wiedzą, w zdjęciu profilowym widnieje niejaki pan Rafał. Co sądzicie o utworze, jak to po polsku będzie? Przejażdżka, tak? Podróż?
Jazda. To element wspólny DevGrips jakiś, tak?
Mm. Jakie są wasze przemyślenia po usłyszeniu tego?
Ja nie wiem, sobie. Ta piosenka jest strasznie zła, on nie umie śpiewać na żywo, tam jest... Tygodnik nie fantastycznie to skomentował, bo robili nawiązanie do serialu Czarnobyl, tak? Więcej autotuna, Brzozowski to udźwignie. Jestem ciekaw, jak to wyjdzie tam przy jakichś występach, bo nie wiem, w jakiej formule w sumie Eurowizja będzie się odbywała w tym roku, czy to będzie po prostu konkurs piosenek i będzie głosowanie, czy oni będą dawali koncerty w jakimś studiu, czy jak to będzie tam. Ale jestem ciekaw wykonania, jeżeli do takiego dojdzie, tak? Bo to ufmy się, że pan Rafał już zasłynął jako mem. Wiem, że no nie za bardzo wie, co robi ze swoim wokalem i nie wiem, czy słyszeliście na przykład, jak wykonuje piosenkę. Chyba po francusku w ogóle.
Mhm.
Właśnie. No. Tutaj to pozostawię chyba.
Big oof.
Z jednej strony trudno mi się przejmować piosenkami na Eurowizję, tak? A z drugiej mam wrażenie, że to jednak można coś pokazać takiego, ej, jesteśmy z takiego, a nie innego kraju i mamy jakąś tam swoją część lokalnej egzotyki do pokazania, jesteśmy w tym fajni.
Nie, no ale Donatan i Leo już byli, kurwa, i to nie wyszło.
Dobra, to nie. Tulia była na Eurowizji?
Ja pamiętam jak zrobiłem jakiś obrazek z nimi na fanpage, gdzie napisałem hehe, Stuleja! Tylko fontem oczywiście z ich logotypu i zostałem prawie zjedzony, że co ty robisz? Co ty robisz? Dziewczyny prezentują polską kulturę, tak?
Nie podobał ci się cover Sound of Silence, gość?
Ten tool jeszcze nie był taki zły jak cover Sound of Silence, którego zespołu po prostu kurwa nie wypada o nim brzydko mówić z powodu tego, co się stało w Gdańsku 2 lata temu. A, bo wy nie wiecie, nie?
Nie,
nie no.
Co się stało w Gdańsku
wiemy,
2 lata temu.
Wiemy, znaczy ja wiem, ale możesz zdradzić Piotrowi słuchaczom. To już nie są z Gdańska.
2 lata temu doszło do zamachu. No, zamordowano prezydenta miasta Gdańska na finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na Targu Węglowym. No i następnego dnia był taki marsz ciszy, coś takiego, takie spotkanie, wiecie, tam bez przemów czy coś, tylko były tam śpiewy jakieś religijne generalnie i katolicy byli i też meczet jest dość duży w Gdańsku, więc też z mniejszości muzułmańskiej ludzie byli generalnie takim, no moment, wiecie, zadumy. No i ktoś, kurwa, wpadł na fantastyczny pomysł, żeby puścić wersję a cappella coveru Sound of Silence, kurwa, w wykonaniu Disturbed. I puścili. I teraz, jak sobie wejdziecie, to macie pod tym, macie na YouTubie komentarze w stylu coś tam, Gdańsk pamięta i tak dalej. Pojawiały się pomysły jakieś na grupkach około Gdańska.
To nie może być prawda.
Chcieli radni miasta Gdańska ściągać, nie pamiętam, jak się nazywa, Dreyman chyba, tak? Chcieli ściągać tego wokalistę jak Disturbed.
Tak, David Dreyman.
Zaśpiewał Sound of Silence gdańszczanom. Generalnie popelina, 3 kilometry muł jeszcze, wiecie, jeszcze jest po prostu ta piosenka przy każdej okazji, gdzie ktoś wspomina o Pawle Adamowiczu, no mówmy się, jest to sytuacja strasznie tragiczna, tak? Czy ktoś go lubił, czy nie lubił, no to został po prostu człowiek zamordowany w zamachu, nie? Po prostu przy każdej okazji jest katowana ta piosenka. I pomijając już aspekt taki, że jest to chujowa piosenka. Znaczy nie pomijając tego aspektu. Właśnie głównym problemem jest to, że to nie jest nawet oryginał, to jest... Aha, no i to jest piosenka napisana do filmu, gdzie typ rucha matkę swojej dziewczyny, więc w sumie też bardzo dobry dobór. W sensie w oryginale. Nie wiem, czy absolwenta oglądaliście.
Ale Sound of Silence też jest absolwenta? Nie tylko Mrs. Robinson?
Znaczy, na pewno jest na samym początku tego filmu, jak Dustin Hoffman ląduje na lotnisku i jedzie na tej taśmie, czy tam idzie, nie ruszając nogami.
Okay.
I pojawia się w tym filmie jeszcze ze 2 razy, myślę. Jestem całkiem pewien tego.
Sama piosenka jest 3 lata młodsza od absolwenta w wykonaniu Simona i Garfunkela, ale no faktycznie te skojarzenia są... Nie, po prostu nie wiem, czy jest cover, którego bardziej nienawidzę niż Sound of Silence.
Tak, ja uważam generalnie z takich... wszystkich zespołów z jakiejś tam, wiecie, takiej wstydliwej przeszłości, kogoś tam mniej więcej w moim wieku. Uważam Disturbed za zespół taki najbardziej wstydliwy w sumie, w sensie uważam, że to jest kapela, która nigdy w moim życiu mi się nie podobała, która zawsze sprawiała, że się zastanawiałem, po co w ogóle oni się brali za instrumenty, po co w ogóle cokolwiek robią. Jeszcze to umiejscowienie w takim kontekście w moim najbliższym otoczeniu, no bo ja jestem z Gdańska od urodzenia i w moim najbliższym otoczeniu, w kontekście tego, co się dzieje w tym mieście, jakby, że tak powiem, organizowanego przez miasto, tak, od 2 lat, ta piosenka zawsze się pojawia przy wspomnieniu właśnie prezydenta, który zginął przy każdej okazji, przy każdej okoliczności. I jest chyba zasypywane wszystko też tą piosenką w każdą rocznicę, wszędzie. Wszystkie tablice i fanpage'y miejskich, nie wiem, tam jakiś dom kultury u mnie na osiedlu, powiedzmy czegokolwiek. Jest kurwa wszędzie.
No to... Nie miałem o tym pojęcia, ale dziękuję, że podzieliłeś się z nami tą niesamowitą informacją, bo no...
I polecam komentarze pod, tą piosenką wykonanie Step na YouTubie, bo to jest też para olimpiada momentami.
Też z takich przykrych rzeczy odkryłem ostatnio, że jest trend, że powracają metalowe covery. I wiadomo, kilka lat temu, kilkanaście już w zasadzie lat temu było to popularne, że jakieś utwory popowe grane w wersjach metalowych i od groma tego było i wręcz niektórzy twórcy się doczekali jakiejś większej sławy i Frog Leap chyba, studio tak to się nazywało, gość też grał koncert.
Tak, Leo Morachioli.
No i to przycichło w pewnym momencie, bo już tego za dużo, ale ostatnio widzę, że ludzie przez to, że mają tyle czasu, nie tyle grają covery metalowe popowych utworów, co nagrywają metalowy podkład. Się zaczęło od tych currents, gdzie nagrywają metalowy podkład do tego wrzeszczenia przez te zwykle kobiety, które odmawiają nałożenia maseczki albo chcą widzieć menadżera. Jezus Maria, widzę to praktycznie codziennie po 1-2 takie utwory.
Oh. Ale jakim cudem? W sensie, gdzie ci się to wyświetla? Bo... To jest dla mnie jakieś nowe.
Wiesz, to jakieś ulubione peje, typu, wiesz, jakieś metalowe newsy czy coś w tym stylu. Wiadomo, niektóre trzeba obserwować, żeby być na bieżąco. Czy to chociażby przez jakieś polecenia albo ktoś to skomentuje, nie? To też szybki sposób na odsianie znajomych. Nie, no żartuję oczywiście.
Trochę tak, ale trochę nie. Ale nie, no to... To, że Facebook ci tak narzuca tą interakcję ze znajomymi, to dla mnie to jest takie zjawisko, które szkodzi nieświadomie nawet, gdy ludzie to robią, bo ja się staram odcinać ostatnio od różnych informacji, które mi wiem, że podniosą ciśnienie. I gdy moi znajomi, którzy mają nawet takie same poglądy jak ja, postanawiają wyruszyć na krucjatę i mam serię 10 postów, gdzie kłócą się z jakimiś foliarzami, antychoice'owcami, czym tylko sobie chcecie, no to się robi po prostu, wiesz, mimowolnie czytasz te komentarze, czytasz o tym, że Krzysztof Bosak jest tym, co zbawi Polskę i szczepionki nas zabiją, jeśli będziemy się szczepić.
To jest niestety dość popularne wśród braci metalowej ostatnimi czasy.
Tak, ale jak już jesteśmy przy tym, to myślę, że możemy przejść do tego ostatniego tematu, który mamy tutaj przygotowany. A mianowicie pod koniec marca wybuchła trochę imba w środowisku muzyki elektronicznej, muzyki klubowej, gdy Kajetan Łukomski, on występuje pod aliasem Automat, pod takim aliasem tworzy muzykę. On napisał posta, no o czym już tam wcześniej można było słyszeć, był też chyba materiał na ten temat bodajże TVN-u, nieważne, jakiejś dużej stacji newsowej. Chodzi o podziemne imprezy z muzyką elektroniczną, które odbywają się w jakichś wynajętych przestrzeniach, w jakichś willach pod miastami, które właśnie są też wynajmowane na te potrzeby. I cóż, jak się dostać na taką imprezę? Musicie być w jakiejś grupie odpowiedniej, mieć odpowiednie aplikacje zainstalowane, dostajecie zaproszenie z czasem, miejscem i wjeżdżacie. Bilety potrafią być bardzo drogie, a ludzie, którzy tam grają, którzy występują, to nierzadko jakieś bardzo znane na tej scenie nazwiska. Imprezy na nierzadko kilkaset osób.
Zastanawiam się tylko, czy to w przypadku tej sceny, w sensie rave'owej, elektronicznej, czy to też w przypadku innych gatunków występuje, no bo na razie słyszymy tylko o tym.
No wiesz, wydaje mi się, że dużo trudniej jest zrobić kontakt,
koncert.
Koncert z instrumentami na żywo, w dodatku, żeby się opłacał. Mniej problematyczne jest, wiesz, rozstawić głośniki w jakiejś tam willi, a nagłośnić zespół już w pomieszczeniu nieprzystosowanym do grania muzyki w jakiejś stołówce, magazynie, czymś takim.
To już w sumie wyzwanie. Codzienność bywała. Tak. Nie no, to było całkiem tym popularne przecież, jak się koncerty jeszcze odbywały. Tak.
No ale wiesz, też musisz wziąć pod uwagę, że nikt nie zapłaci chyba 150 zł, żeby zobaczyć lokalnych adeptów neotraszowego jakiegoś tam granka czy czegoś w tym stylu.
Już skąd wiesz, może ci od Hejwoka, może by poszli.
Może, może. Co w ogóle sądzicie o takich wiksach nielegalnych, podziemnych?
Mi się wydaje, że one też nie są wcale aż tak podziemne niektóre. Mój kolega jest dość mocno w takich klimatach. Widziałem, że tam jakieś imprezy mają nawet publiczne wydarzenia tak naprawdę na Facebooku, nie? I tam nie ma ani nic takiego szczególnie, że nie wiem, że jak kupisz wejściówkę i podasz swój numer telefonu, to ci wyślemy adres czy coś, tylko podają lokalizację i ten, i to albo się uda, albo się nie uda. Ja uważam, że to jest głupie. Ale też znam trochę ludzi z takich środowisk już tutaj trochę bardziej hermetycznych, bo side-transowych. No i tam niestety też foliarstwo jest bardzo silne. I są to osoby, które nawet nie bagatelizują pandemii, a uważają, że ona nie istnieje, tak? Więc no niestety przy takim mentalu, a to no, mi się wydaje, że w przestrzeni publicznej, znaczy publicznej jak publicznej, no, w takiej przestrzeni, gdzie można się wypowiedzieć, tak? W tym wypadku w mediach społecznościowych, wydaje mi się, że coraz więcej też jest ludzi, którzy mają takie poglądy takie, a nie inne na całą sprawę tego, co się, całą kwestię tego, co się dzieje w tej chwili. I to jest przerażające w sumie całkiem.
Tak, jak jest pochód, Marsz o Wolność to się chyba tak nazywało, to gdzie Komarenko występował. Gliniarze, którzy mieli tam niby ochraniać, a przede wszystkim chyba stopować to wydarzenie, robili sobie z nim fotki, no.
Ostatnią myślą już uważam, że robienie takich imprez tam jest to skrajnie nieodpowiedzialne, ale rozumiem ludzi, którzy idą na coś takiego, nawet jak się boją, bo też to, umówmy się, to co się dzieje teraz, naprawdę można po prostu ochujeć w domu, tak? W pełni rozumiem, no jeżeli ktoś dla kogoś integralnym elementem funkcjonowania jest wyjście z domu, no to okej, no, ja bym nie poszedł. I może jakby ten ktoś nie poszedł, to szybciej byśmy, jakby sobie ten raz odpuścił, to może szybciej byśmy to opanowali, albo może czyjś inny dziadek na przykład by żył, nie? Więc to jest niestety gdybanie.
No właśnie, bo tu często widziałem w dyskusjach, bo takie osoby najwyraźniej nie mają problemu, nie kryją się z tym w internecie, tylko bronią wręcz takiego imprezowania, ten argument, że to no moja sprawa, moje ryzyko, ale kurwa, mi by to nie przeszkadzało, naprawdę. Gdyby to była kwestia, że ktoś sobie idzie, rzuca monetą, wyrzuci orła, to świetnie się bawi, wyrzuci reszkę, no wybucha mu głowa, bo tak działa ten wirus, no to okej, to jest ich życie, ale w momencie, gdy ta pandemia, gdy ten wirus rozprzestrzenia się w taki, a nie inny sposób, to już jest kwestia bardzo, bardzo krótkowzroczności albo braku wyobraźni. No ale z drugiej strony tak, ja rozumiem, że jeśli ktoś był bardzo, bardzo uspołeczniony, bardzo ekstrawertyczny, jeśli potrzebuje kontaktu z ludźmi, no to może faktycznie mieć ogromną pokusę na coś takiego pójść i mam tylko nadzieję, że ten kontakt z ludźmi nie będzie potem na oddziale intensywnej terapii przedłużony. Dobra, czy mamy coś jeszcze do obgadania, czy coś chcielibyście polecić, odradzić, coś was poruszyło szczególnie, rozbawiło?
Chyba nowy Godspeed You Black Emperor wyszedł w sumie.
Ja jeszcze nie słuchałem.
Ja już słuchałem. Chyba 2 kwietnia, 1 wyszedł. Trzeba cała płyta. Jest bardzo w porządku, polecam. I wam panowie, i słuchaczom.
Ja przesłuchałem na razie raz i to tak w pracy. więc nie byłem w stanie się jeszcze skupić, ale leciał tak sobie w tle przyjemnie kilka razy. Musiałem przerwać pracę i się rzeczywiście na tym skupić, ale się już nie mogę doczekać, kiedy będę miał właśnie chwilę, żeby sobie siąść, włączyć sobie, ale wiem też, że jeśli będę chciał jakoś sobie wyrobić zdanie na jego temat, będę musiał wrócić do tych poprzednich albumów, a nie wiem, czy mam aż siłę na to. I fizycznie, mentalnie. Więc zobaczymy. Dzisiaj mi się wyświetliło, że jest któraś rocznica albumu Marriages, więc pewnie sobie wjadę w ten album, a znając życie, jak to mam z jakimkolwiek albumem, który nagrała Emera Frandl, no to pewnie się skończy na przesłuchaniu jej dyskografii za chwilę, więc mogę mieć problemy z posłuchaniem w końcu Godspeedu Black Emperor.
No, mnie też tak jest z Emą, więc pewnie jak sobie włączę z okazji rocznicy, to zaraz tutaj też Red Sparrows wjedzie i ona solowo.
No to dobrze wiedzieć, że nie tylko ja mam z nią tak mi wjeżdża cała dyskografia zaraz, jak usłyszę jakiś utwór.
Ale dobra, polecamy Godspeed You Black Emperor, polecamy Emera Frandl, polecamy ludzi, którzy słuchają jedynej słusznej muzyki i o tym wiedzą. Polecamy też fanpage, który nazywa się Ludzie, którzy słuchają jedynej słusznej muzyki, o tym wiedzą. Nie polecamy bycia ludźmi, którzy słuchają jedynej słusznej muzyki i o tym wiedzą, przynajmniej nie za często. Byli waszymi gospodarzami Piotr oraz
Michał,
a gościem był wspaniały admin drugi. My widzimy się, słyszymy już wkrótce. Dobranoc, cześć.
Bardzo dziękuję, cześć.
This holiday season, many kids will spend their holidays at Children's National Hospital while they courageously battle illness and injury. Give them a reason to believe. Donate today at childrensnational.org/holiday.